Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam do magazynu Tygodnik Polityczny Radia Poznań. Jest niedziela, 26 marca, a ze mną w studio profesor Wiesław Ratajczak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się Państwu.
Mecenas Jarosław Pucek, dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, kłaniam się.
A z Warszawy łączy się z nami pan redaktor Filip Memhes. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór Państwu.
Proszę Państwa, temat krajowy chciałbym rozpocząć od komentarza panów na temat sytuacji związanej z dyskusją po filmie w TVN Franciszkańska 3. Czy uważacie, że pokolenie JP2, pokolenie tych, którzy wychowywali się na wartościach, na aksjologii wskazanej przez Jana Pawła II, mogło odnieść pewną korzyść w postaci, powiedziałbym, odbrązowienia myślenia o Janie Pawle II i przywołania sobie na nowo jego myśli, powiedzenia sobie, tak, to jest jednak żywy bohater, to jest ktoś, kto jest ważny w naszym życiu. I co nam zostaje po tej dyskusji? Wiesław Ratajczak.
Oczywiście odbrązowienie to sytuacja, którą znamy z historii literatury, z publicystyki Boja Żeleńskiego. Myślę, że i z tamtym ujęciem historyczno-literackim i współczesnymi ujęciami bym polemizował, bo wydaje mi się, że to są dwie różne sprawy. To znaczy z jednej strony oczywisty kult świętego w tym sensie, że przecież nie tylko w Polsce, a może nawet rzadziej w Polsce niż w innych krajach, w świątyniach są ołtarze przypominające tego świętego, a na ulicach stoją pomniki świętego. No, również choćby w Rzymie, w jednym z głównych miejsc przy dworcu Termini, od dawien dawna taki pomnik stoi.
W centrum Rzymu.
W centrum Rzymu. Natomiast myślę, że to, co się rzeczywiście wydarzyło, to, że bardzo wielu ludzi, a właściwie mogę powiedzieć przede wszystkim o sobie, zdało sobie sprawę z tego, jak bardzo nauczanie papieskie, historia pontyfikatu, aktualność przesłania Jana Pawła II zostały w przypadku polskiej kultury zaniedbane. To jest, myślę, taki ogromny wyrzut sumienia. Znaczy mówię teraz o prywatnym odczuciu, ale chyba również w takiej skali ogólnej.
Ale co pan profesor ma na myśli? Brak filmów, brak książek, brak omówień? Co to znaczy, że kulturowo pamięć o Janie Pawle została zaniedbana?
We wszystkich tych sferach, o których pan redaktor powiedział, bo można na przykład pomyśleć o tym, kto pisze najlepsze książki o Janie Pawle II. Czy są to polscy autorzy? Ba, czy te znakomite książki George'a Weigla mają taki rezonans w Polsce, jaki mieć powinny? Czy są dyskutowane? Czy kolejne znakomite skądinąd edycje pism Jana Pawła II są przedmiotem jakichś poważniejszych debat? Czy mamy na przykład takie instytucje, które na co dzień systematycznie zajmowałyby się edukacją w zakresie...
Teologia polityczna na Angelicum otwarła katedrę Jana Pawła II.
Tak, a to ten użycie tego czasu teraźniejszego, czy nie tak bardzo przeszłego, jest tutaj bardzo znaczące. Rzeczywiście teologia polityczna zrobiła to, ale to przecież dopiero bodaj pierwszy rok akademicki istnienia tej uczelni, powołanej właśnie przez organizację pozarządową, przez grono znakomitych intelektualistów i też takich ludzi, którzy potrafią poruszyć wielu prywatnych darczyńców i powiedzieć można, i to bardzo dobrze, także z datków wielu Polaków taka instytucja w Rzymie powstała? Czy mamy jednak jakiś przykład Polski?
No mamy stypendia Jana Pawła II, tej młodzieży, która tam jest chyba, zdaje się, kilkanaście osób obdarowanych, które w tym takim dziele wsparcia właśnie powołujących się na Jana Pawła II uczestniczyło. No chyba nie jest tak źle, panie profesorze.
Powiedziałbym, że gdyby kilkanaście osób było w każdej parafii, to powiedziałbym, że nie jest tak źle. Natomiast myślę, że w skali Polski to ciągle jest jednak bardzo, bardzo mało. Oczywiście z ogromnym uznaniem dla tych stypendystów, którzy podejmują trud kształcenia i zapewne oni w przyszłości taką grupę mogą stworzyć. Natomiast myślę i o mediach, i o literaturze, i o świecie nauki. Nie wiem, czy pan, panie redaktorze, jako osoba uczestnicząca w podobnych przedsięwzięciach na zachodzie Europy, był w Polsce w ostatnich latach na dobrej konferencji naukowej dotyczącej znaczenia Jana Pawła II dla europejskiej i polskiej historii, dla dziejów teologii, dla życia mistycznego. No, ja śledzę tego typu wydarzenia, a jakoś nie potrafię sobie przypomnieć, bym zmarnował okazję.
Filip Memhes, podziela pan sceptycyzm profesora Wiesława Ratajczaka?
Jak najbardziej podzielam sceptycyzm profesora Ratajczaka i ja w ogóle powiem tak, że sceptycznie podchodzę w ogóle do tego pojęcia pokolenie JP2, ale to jest jakby poboczny wątek, natomiast bardziej mnie interesuje właśnie kwestia tej, można powiedzieć, trwałości dziedzictwa papieża w Polsce, też na ile właśnie to dziedzictwo jest obecne w naszej debacie publicznej. I mam takie poczucie, że trochę jest takie zjawisko, o którym ja napisałem w tygodniku TVP, mianowicie nazwał to współczesną polską dulszczyzną, znaczy współczesna polska dulszczyzna, która polega na tym, że w gruncie rzeczy to, co jest trudne w nauczaniu Jana Pawła II, spycha się jakoś na margines, próbuje się to jakoś przemilczeć, natomiast stawia się, mówię metaforycznie, stawia się papieżowi pomniki, właściwie traktując go trochę tak bezrefleksyjnie. Znaczy tutaj parafrazując Witolda Gombrowicza, można powiedzieć, to jest takie podejście, że Jan Paweł II wielkim papieżem był. Tak, i wydaje mi się, że to jest dosyć istotny problem. Pewnego rodzaju takie zakłamanie polegające na tym, że wiele, można powiedzieć, osób opiniotwórczych, osób czy środowisk opiniotwórczych nie mierzy się z tym dziedzictwem, z tym, co tak naprawdę w tym dziedzictwie jest uwierającego. Zawsze sięgam pamięcią do pielgrzymki papieża w roku 1991 i taka bardzo mocna homilia świętego Jana Pawła II w Kielcach, gdzie on mówił o problemie wolności, o problemie odzyskanej wolności. Przecież wolność to jest dosyć istotne, to jest ta wartość, która jest przedmiotem dosyć istotnych sporów aksjologicznych w Polsce.
Nie dyskutujemy i on właśnie wolności, cały czas o tym dyskutujemy. Ja mam
dyskutujemy,
wrażenie, że
to jest
jeden z najważniejszych, wręcz nawet nie wątków, ale fali całej tematycznej w kulturze, w polskim kościele.
Ale wracam właśnie. Ale właśnie wracam do tej homilii. Papież mówił bardzo niewygodne rzeczy dla, można powiedzieć, części przynajmniej elit współczesnej Polski. Wtedy już, prawda, kiedy traktowano wolność jako wolność od czegoś, prawda? Jako wolność sprowadzana właściwie tylko i wyłącznie do prawa, do tego, żeby egzekwować prawo do szczęścia, takiego szczęścia indywidualnego. Papież wtedy mówił tak naprawdę o fikcji wolności. Mówił o tak naprawdę o takiej o fikcji wolności, która tak naprawdę zniewala i znieprawia człowieka.
On ale to panie redaktorze, też, żebyśmy doszli do meritum pańskiej tezy. I uważa pan teraz, jeśli dobrze rozumiem, że te trudne elementy nauczania Jana Pawła II nie są obecne w polskiej debacie publicznej? Czy taką tezę chce pan przedstawić?
Chcę przedstawić, że one są obecne i mamy też wokół tych spornych kwestii pewną polaryzację, ale jednak jest bardzo duża część Polaków, którzy mają także reprezentantów swoich w opinii publicznej, którzy właśnie próbują to w jakiś sposób zamilczeć, czy jakoś udawać, że tak naprawdę tych trudnych spraw nie ma. No tak, żeby właściwie ten papież, jeśli on ma być obecny, jeśli on wielkim papieżem był, no to trzeba z niego zrobić takiego politycznie taką politycznie poprawną postać, która tak naprawdę nie przeszkadza. I to też jest jakiś właśnie, uważam, nurt, który jest obecny w polskiej debacie publicznej. Ja zwróciłem uwagę na tweety pewnego dziennikarza, bardzo znanego, opiniotwórczego, takiego liberalnego dziennikarza, który napisał, że nie podoba mu się ta nagonka na Jana Pawła II, bo Jan Paweł II właśnie był wielkim papieżem, ale jednocześnie są sprawy trudne, ale nie poruszajmy tych trudnych spraw. No więc właśnie na tym polega ta współczesna polska dulszczyzna, uważam.
Jarosław Pucek, czy powinniśmy być może wdzięczni stacji TVN za tą, za tego kapiszona o Janie Pawle II, bo może dzięki temu udaje się nam właśnie chociażby w takiej rozmowie jak teraz na nowo przemyśleć sprawę tożsamości naszej w kontekście naszej polskiej, w kontekście Jana Pawła II i roli Jana Pawła II w kształtowaniu współczesnych Polaków.
Ja myślę, że jeżeli mielibyśmy się doszukiwać jakiejkolwiek korzyści, to właśnie w tym. To, że, znaczy, nie nazwałbym tego przysługą, chyba że w dużym cudzysłowie. Natomiast rzeczywiście chyba sami się zdziwiliśmy, że nie tylko my jako, powiedzmy, zdeklarowani katolicy, ale też dość nieoczywiste środowiska mówią, że hola hola, ale Jan Paweł II nadal jest ważny dla naszej historii, jest ważny ze względu na to, co zrobił, co mówił i tak dalej, a więc takie proste szarganie pamięci o Janie Pawle II w Polsce nie przejdzie. I myślę, że zdziwili się zarówno ci, którzy chcieli dokonać tej inżynierii społecznej i myślę, że wydawało im się, że to jest ten czas, kiedy już można.
Myśli pan, że to był taki cel, inżynieria społeczna?
Jeśli nie był to wprost cel, to myślę, że oni zdziwili się tym, jaką reakcję wywołali i że jednak to się nie udaje. Wydawało się, że Kościół, który jest w kryzysie, polski Kościół, który też jest w niełatwej sytuacji, to już jest taki, bym powiedział, bokser w 11 rundzie po trzech knockdownach, gdzie wystarczy tylko jeden lewy prosty. Gdzie można najbardziej polski Kościół ugodzić? No w pamięć o Janie Pawle II. I jakby dwie kwestie. Zgadzam się też z panem redaktorem, to co pan redaktor powiedział, zresztą to co powiedział pan profesor. Myśmy wciąż nie nauczyli się rozmawiać o Janie Pawle II w sposób krytyczny. Krytyczny nie chodzi o to, żeby krytykować i znajdywać jakieś coś, co nam się nie podobało w tym pontyfikacie. Przecież to był bardzo długi pontyfikat, który nie był pozbawiony błędów. Jan Paweł II nie był człowiekiem idealnym i zapewne nie w sposób idealny prowadził Kościół. Ale myśmy nie nauczyli się jeszcze o tym rozmawiać właśnie w taki sposób, że nie potrafimy oddzielić, powiedział Jana
krytyki
Pawła...
Krytyki od krytykanstwa. Ja,
dokładnie tak, że Jana Pawła nie potrafimy od kremówek odkleić. Tak? My jakby cały czas czujemy się nieswojo, mówiąc krytycznie o Janie Pawle II. Jeszcze raz chcę powiedzieć, nie chodzi o krytykanstwo, ale spojrzenie z perspektywy czasu chociażby. Jak to nauczenie się dzisiaj, jak je odczytujemy.
Słuchajcie, a zatem,
ale to jest pewne dobro, które z tej całej sytuacji należy wyprowadzić i fajnie by było, gdybyśmy potrafili rozmawiać.
Słuchajcie, no teraz powiem coś bardzo prowokacyjnego w obronie tych kremówek. Jednak te kremówki to mała ojczyzna. Te kremówki to lokalna tożsamość. Te kremówki to jakiś ojkos.
Ale
powinniśmy się tego wstydzić?
Nie, ale włóżmy te kremówki w kontekst, jakim im się należy. Znaczy, nie róbmy z tego tematu najważniejszego i to, z czym najbardziej i najchętniej kojarzymy Jana Pawła II. Te kremówki są ważne, to była w tych Wadowicach to było bardzo osobiste wystąpienie, przecież ja stąd pochodzę, tu się wszystko zaczęło, kapłaństwo się zaczęło.
Mała ojczyzna,
tak
dokładnie.
Jest, ale my, mam wrażenie, nie potrafimy jeszcze z tych kremówek oddzielić od tego, że czasami niestety podawano tam czarną polewkę do tego dania, więc jakby spróbujmy wykorzystać ten moment właśnie na taką debatę.
Słuchajcie, to ostatnie krótkie pytanie w tej serii. Jaki waszym zdaniem jest najważniejszy temat papieski Jana Pawłowy na teraz? Filip Memches.
No to mnie pan zastrzelił tym pytaniem, natomiast myślę, że chyba jednak właśnie to pytanie o tą wolność, tak? Mhm. To znaczy o to korzystanie z wolności, o rozumienie wolności. No, nieprzypadkowo przywołałem tą homilię z roku 1991, bo wydaje mi się, że to jest ten kłopot, taki dosyć poważny polski kłopot i tak, myślę, że to bym wskazał.
Problem wolności.
Problem wolności.
Tak. Profesor Wiesław Ratajczak, dla pana profesora?
Nie zmienię za bardzo tematu, tylko może go uszczegółowię i połączę kwestię wolności z kwestią sumienia, a zwłaszcza, myślę, że bardzo taką pamiętną pielgrzymką i wizytą, która była chyba szczególnie niezrozumiana albo obojętnie traktowana. Myślę, że pamiętacie panowie i słuchacze też mają to w pamięci, kiedy słowom papieża w Skoczowie w 1995 roku, kiedy papież domagał się ludzi sumienia, pytając o to, czego Polska dzisiaj potrzebuje, przede wszystkim potrzebuje ludzi sumienia. Ta pielgrzymka była bardzo źle wówczas przyjęta. Wszyscy mówili, no
krytyka
przecież...
premiera Oleksego wprost tak, nawet, który powiedział, że papież jest niedoinformowany potem,
tak,
prawda?
Tak, wolna Polska, rozwijamy się optymistycznie i z radością powinniśmy patrzeć w przyszłość, a tutaj dostaliśmy taki trudny przekaz.
Temat sumienia. Panie mecenasie, dla pana jaki temat pan by wskazał najistotniejszy, jeśli chodzi o Jana Pawła II dzisiaj?
Ja myślę, że miłosierdzie i godność człowieka to jest coś, co bardzo mocno Święty Jan Paweł II akcentował, a co bardzo, bardzo fajnie rozwija papież Franciszek dzisiaj. W jego nauczaniu kwestie miłosierdzia, to co jednak ten przymiot Boga, który jednak Jan Paweł II wyniósł z powrotem do jakby takiej wewnętrznej debaty Kościoła i godność człowieka, godność pracy, to są też tematy, które dzisiaj wracają. Tak? To nie jest tak, że myśmy w 89 roku upadł komunizm i te tematy się zdezawuowały.
Czyli encyklika Laborem Exercens.
Dokładnie tak. Ale też papież Franciszek też jest pewnym wyzwaniem dla nas intelektualnym. Jak spojrzeć na przykład na krytykę teologii wyzwolenia, którą my zupełnie inaczej odczytujemy niż Kościół Ameryki Łacińskiej. I to zestawienie papieża Franciszka, który kontynuuje te wątki Jana Pawła II, a jednak pochodzi z innego kontekstu kulturowego i też duszpasterskiego, to jest orzeźwiające moim zdaniem.
No i drodzy dyskutanci, rozmówcy, goście, widzimy, jak ładnie można się pokłócić o Jana Pawła II, który wątek najważniejszy, która pielgrzymka najdonośniejsza i jak to się łączy z naszymi współczesnymi czasami. Zostańcie państwo z nami, przechodzimy do drugiej części naszego magazynu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi rozmówcy z Warszawy, redaktor Filip Memches, w Poznaniu mecenas Jarosław Pucyk i profesor Wiesław Ratajczak, a w drugiej części międzynarodowej w sumie chciałem porozmawiać z wami o temacie zamieszek we Francji i parę słów o tym, ale także gdybyśmy mogli wspomnieć o wykładzie heidelberskim premiera Mateusza Morawieckiego, bo takie wykłady uniwersyteckie polityków pierwszej linii zawsze są traktowane jako pewne propozycje programowe. To jest, wydaje mi się, też taka sprawa, którą powinniśmy w podsumowaniu zawrzeć. Wpierw jednak protesty rolników, nie rolników, ale rolników też, ale protesty po prostu pracujących, tak zwanych salariés, tych, którzy są na pensji, którzy prawa pracownicze we Francji to jest chyba największa świętość i podwyższenie wieku emerytalnego, gdzie prezydent Emmanuel Macron zdecydował się na użycie jednego z paragrafów, jeśli się nie mylę, 49 Konstytucji Francuskiej, gdzie może bez Zgromadzenia Narodowego przeprowadzić ustawę, co wywołuje, mówię, bo te protesty cały czas są bardzo silne protesty, porównywalne do Gilets Jaunes z 2018 roku. Jarosław Pucek, o czym świadczą te protesty?
Rzeczywiście jest tak, to jak pan redaktor powiedział, no, jako prawnik tylko przypomnę, że w zasadzie kodeks pracy wziął się tak naprawdę z Francji, a przynajmniej Francuzi wywalczyli sobie pewne prawa podstawowe, jeżeli chodzi o pracowników. Potem przecież konferencja w Paryżu na początku XX wieku i powstanie organizacji, Międzynarodowej Organizacji Pracy. To są rzeczywiście wszystko osiągnięcia francuskie, czy jakby one później się rozprzestrzeniły na świat, więc rzeczywiście te kwestie są we Francji bardzo, bardzo istotne i przecież jeżeli spojrzymy do protestu żółtych kamizelek, czyli całkiem niedawnego, tragicznego w skutkach zresztą fali protestu, która przetoczyła się przez Francję, to one nie zaczęły się, może nie zaczęły się czegoś innego, ale zasadzone były w bardzo podobnych okolicznościach, czyli obciążenia podatkowe, kwestia dyskusji o roli właśnie i godności pracy, to też przecież były ważne elementy i dzisiaj mamy to samo podłoże i chyba ci sami ludzie albo to samo środowisko jest tym motorem napędowym tych protestów i dokładnie taka sama jest reakcja władzy francuskiej, czyli będziemy nieustępliwie i do końca walczyć o to, żeby zmiany, które powiedzieliśmy, wprowadzić. I to jest kwestia jakby z jednej strony słuszna o tyle, że kwestie emerytalne stoją przed Europą jako temat ważny do podjęcia. Społeczeństwa się starzeją, w związku z czym nasze systemy emerytalne nie są gotowe na to, co nastąpi za 20-30 lat. I ta debata jest ważna. Natomiast jednak zwróćmy uwagę na to, że we Francji ta debata odbywa się w ten sposób, że władze coś wprowadzają. Mamy istotne protesty, one są dość gwałtowne w swoim przebiegu. Władze francuskie mówią, nic nas to nie obchodzi. Przecież w protestach żółtych kamizelek zginęło 15 osób. I to jakby burzy się we mnie krew, kiedy w Polsce mówimy o braku praworządności, a takie rzeczy dzieją się u naszych przyjaciół we Francji. Mam nadzieję, że oczywiście tak tragicznie się nie skończy. Natomiast rzeczywiście tematy, które są ważne, no we Francji są traktowane tak, jak są traktowane. No i to budzi moje zdziwienie przynajmniej.
Filip Memchès, czy chodzi tylko i wyłącznie o obronienie swoich praw, czyli protesty przeciwko podwyższeniu li tylko w wieku emerytalnego, czy też trzeba by się doszukać czegoś więcej, niechęci do coraz bardziej centralizującej się władzy we Francji, ale można by powiedzieć też w innych częściach Europy i pewien podskórny lęk zachodniego społeczeństwa przed dedemokratyzacją tamtejszej władzy?
Oczywiście takie lęki są. Pytanie akurat, czy ta opcja, którą reprezentuje Emmanuel Macron, czy reprezentuje te takie tendencje, o których pan mówił. Ja myślę jednak, że te protesty to jest przede wszystkim, one mają przede wszystkim podłoże ekonomiczne i dotyczą konkretnie tej sprawy. Natomiast tu jest bardzo ciekawy inny wątek, to znaczy inne pytanie, na ile te protesty, czy wokół nich nie rysują się pewne, takie powiedziałbym nieoczywiste podziały polityczne we Francji, które nie są podziałami prawica-lewica, prawda, tylko to są takie podziały, gdzie po jednej stronie mamy jakieś takie wyobcowane ze społeczeństwa elity, a z drugiej strony mamy ten lud zbuntowany, który...
I ta ich volonté de tout, ta wola powszechna właśnie, która jest po stronie tego ludu.
Lud, który właściwie, bo pan tu mówi o kwestii decentralizacji, ten lud raczej oczekuje, że to państwo będzie takie omnipotentne, w takim znaczeniu, że ono jednak będzie budowało tą osłonę socjalną, prawda, bo tu Macron zwija tą osłonę socjalną, tą decyzję. To jest w tym kierunku działanie. Ale to właśnie, kiedy mówimy o tych podziałach, że ten lud, on z jednej strony głosuje, część tego ludu głosuje na Marine Le Pen, z drugiej strony głosują na lewicę Mélenchona, prawda? I to są właśnie te ciekawe, takie nieoczywiste podziały, gdzie można powiedzieć, że Macron reprezentuje tą taką opcję rzeczywiście, w tym przynajmniej sporze, taką liberalną, europejską, prawda? W pewnym sensie odchodzi trochę trochę od tego modelu silnego państwa narodowego, tak, które ma te opiekuńcze jakieś prerogatywy. No a po drugiej stronie są te siły takie narodowe, przy czym one nie mieszczą się w kategoriach prawica-lewica i to jest ciekawe.
Mhm. Wiesław Ratajczak, jak pan profesor patrzy na tą kwestię, czy jest może tak, że mamy trochę kryzys merytokracji, bo jak powiedział mecenas Jarosław Pucek, w starzejących się społeczeństwach, no nie da się utrzymać dobrobytu ludzi pracujących mniej, pracujących krócej. Dodajmy do tego, że we Francji jest, zdaje się, 38 albo nawet 6-godzinny tydzień pracy, on jest krótszy niż w innych częściach Europy. Jest silne parcie na to, by ten socjal był większy przy trochę mniejszym zaangażowaniu pracy. Wynika to trochę też z francuskiego stylu życia, ale czy nie jest trochę tak, że współczesnemu ludowi jest bardzo trudno zakomunikować politycznie trudne sprawy i chyba z tym mamy też do czynienia we Francji?
Znaczy, zastanawiam się, czy w ogóle cokolwiek starano się temu ludowi zakomunikować, poza decyzją rządzących, poza wskaźnikami ekonomicznymi. Myślę, że przykład Polski jest tutaj instruktywny, bo przecież te procesy związane ze starzeniem się społeczeństwa, z dzietnością, która nie zapewnia następowalności pokoleń, dotyczą również, nawet w większym stopniu, Polski niż Francji. A tymczasem obserwując polskie życie gospodarcze, widzimy, że to wcale nie jest tak, że ludzie w sposób automatyczny podejmują decyzję o przejściu na emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego. Chcą mieć tę szansę. Wiedzą, jak skomplikowane potrafi być życie. Powiedzmy, 65-latek może mieć na przykład bardzo pilną potrzebę stałego opiekowania się sędziwym, 80-paro czy 90-letnim rodzicem. I takie perspektywy bierze się przecież pod uwagę, kiedy się decyzje życiowe podejmuje, a jednocześnie również te perspektywy związane z zapewnieniem sobie...
Tu ad vocem się Jarosław Pucek zgłasza.
Nie, ad vocem nie, ale ze wsparciem tego, co pan profesor mówi, bo dane, które ZUS opublikował dosłownie chyba w zeszłym tygodniu, pokazują dokładnie ten proces. W Polsce obniżono wiek emerytalny, jednak wszyscy mamy, albo ta świadomość właśnie wzrasta, ponieważ do tej pory ponad 95% tych, którzy byli uprawnieni w danym roku do przejścia na emeryturę, przechodziło na to świadczenie. ZUS podał, że w ostatnich latach ten odsetek spadł do 64%, czyli coraz więcej osób wie i jest świadomy tego, że aby emerytura była godna, wyższa, muszą pracować nieco dłużej. I myślę, że ta świadomość będzie wzrastać i powinniśmy kłaść nacisk na to, żeby to tłumaczyć. Jednakowoż zgadzam się z tą tezą, że powinniśmy mieć wybór. Tylko, że ten wybór będzie wtedy prawidłowy, jeżeli będziemy wyposażeni w wiedzę i dokładnie będziemy w stanie przewidzieć skutki naszych decyzji. Wydaje się, że w Polsce właśnie ten proces się odbywa i on jest rzeczywiście... Także potwierdzam to, co to pan profesor mówi, to dane też z ZUS-u opublikowane niedawno potwierdzają dokładnie.
Porozmawiajmy jeszcze w tej części naszego programu o wykładzie premiera Morawieckiego na bardzo zacnym Uniwersytecie Niemieckim w Heidelbergu. Przesłanie co do Europy narodów, a właśnie nie Europy federacyjnej, czyli ten nasz, można by powiedzieć, nasza idea naczelna dla nowej Europy, Europy solidarnych narodów. Jak oceniacie ten wykład? Nie wiem, kto z panów ma ochotę.
To ja spróbuję. Choć przyznam, że wobec tego wystąpienia chyba właściwy byłby pewien dystans, bo mam wrażenie, że to jest jeden z ważniejszych tekstów politycznych wygłoszonych w ostatnich latach przez polityków europejskich, a na pewno przez polityków polskich. Mam do tego wystąpienia szczególny stosunek, nie tylko ze względu na polonistyczne konteksty, ale no nie potrafię nie zacytować Adama Asnyka. Miejmy pogardę dla pychy zwycięskiej i przyklaskiwać przemocy nie idźmy, ale nie wielbmy poniesionej klęski i ze słabości swojej się nie szczyćmy. To cytat z absolwenta Heidelbergu, naszego wybitnego poety drugiej połowy XIX wieku. I zresztą te bardzo trafnie użyte konteksty kulturowe, nawiązania do literatury niemieckiej, do Tomasza Manna, do innych autorów, no dodawały temu wystąpieniu rozmachu intelektualnego. No rzeczywiście najważniejszym motywem był ten, który przestrzegał przed Europą Federacyjną. Mhm.
Filipem Hessem, czy ideowe wyznanie, chciałbym powiedzieć, ale można by w sumie to powiedzieć, że taki wykład to jest trochę wyznanie idei politycznej. Uważa pan, że może być to jedna z podstaw symbolicznych do budowania nowego kontekstu, właśnie tego porządku symbolicznego też w Europie, nie tylko dużej polityki, ale tego, jak się o Europie myśli?
No to jest taki głos, który w ogóle jest donośny, jeśli chodzi o nasz kraj, bo ten głos jest obecny już od wielu lat i można powiedzieć, że ta idea Europy narodów, czy taka, powiedziałbym, pewna afirmacja modelu państwa narodowego, które ten model nie jest anachroniczny wbrew temu, co się w wielu takich, powiedziałbym, no, w prominentnych kręgach uważa w Europie Zachodniej, no to państwo narodowe, ono cały czas, ten model pozostaje aktualny, a on się szczególnie sprawdził choćby w trakcie tego potężnego kryzysu, jaki mieliśmy podczas pandemii COVID-19. Tak? To wtedy choćby zobaczyliśmy, jak funkcjonuje ta wspólnota europejska, czego ona jest warta. Ona jest oczywiście bardzo dużo warta, natomiast, że ci, którzy twierdzili, że państwo narodowe to jest przeszłość, no bardzo mocno się pomylili. To był wtedy sprawdzian i wydaje mi się, że właśnie to jest pewna, to była pewna chwila
prawdy. To premier
prawdy.
Morawiecki przypomniał w Heidelbergu.
Dokładnie, dokładnie.
Jeszcze Jarosław Pucek, krótki komentarz do wykładu pana premiera w Heidelbergu.
Jeżeli ma być krótko, to powiem tylko jedną rzecz. Ja się obawiałem, że ten wykład premiera Morawieckiego będzie jednak trochę taki umoczony w tym polskim sosie, polskiej polityki, a on jednak zarówno treścią, ale też i formą znacznie wyszedł poza i był, no był świetny. To znaczy, nie chodzi o to, żeby tutaj jakieś peany na rzecz pana premiera wygłaszać, ale ktoś, kto pisał mu to przemówienie, naprawdę stanął w wysokości zadania i no z przyjemnością się tego słuchało.
Pewnie w przyszłości się dowiemy, kto był ghostwriterem albo współtworzył takie.
Na pewno nie jedna osoba, było to jakaś grupa, ale i akcenty, i sposób, i forma, argumenty, właśnie pewne niuanse kulturowe, które zostały tam wprzęgnięte, no naprawdę duża, duża piątka.
Zostańcie państwo z nami, przechodzimy do trzeciej części naszego magazynu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście z Warszawy, redaktor Filip Memches w studio, profesor Wiesław Ratajczak, mecenas Jarosław Pucek. W trzeciej części chcemy porozmawiać o protestach polskich rolników. Protest jest skierowany przeciwko zbyt niskim dotacjom rekompensującym straty w sprzedaży zboża. Rolnicy mają pretensje za zalegające zboże z Ukrainy, które zniszczyło rynek. Czy to jest, słuchajcie, może taki pierwszy kontekst w sumie pewnego politycznego konfliktu, który w tym momencie się pojawia? I sprawa jednak no, bardzo trudna, w jaki sposób na i tak trudnym rynku rolnym, który jest, powiedziałbym, jednym z najtrudniejszych rynków, a jednocześnie rynkiem jest strategicznym, myślę tu o bezpieczeństwie żywnościowym, w jaki sposób będzie można ułożyć relacje z Ukrainą, która jest przecież też wielkim producentem rolnym, Wiesław Ratajczak.
To jest problem bardzo poważny, nie zamierzam go lekceważyć, jednak nie sądzę, żeby on jakoś radykalnie zmienił sytuację społeczną, polityczną w Polsce, czy polsko-ukraińskie relacje. Myślę, że ten problem będzie rozwiązany zarówno na poziomie krajowym, jak i poziomie unijnym, bo dotyczy przecież nie tylko Polski, ale jeszcze w większym stopniu Rumunii i Węgier. Tu są potrzebne rzeczywiście decyzje dotyczące ceł, dotyczące uszczelnienia tego systemu tranzytu zboża. Mhm. Natomiast
kontroli fitosanitarnej,
i tak dalej. To rzeczywiście są no, sprawy nie tylko ekonomiczne, ale związane też z bezpieczeństwem zdrowia w Polsce. Ale powracając do tej kwestii geopolitycznej, myślę, że no, po pierwsze to jest też problem, który pokazuje paradoksalnie, jak potężną siłę mają gospodarki Polski i Ukrainy, jak potężnymi producentami zboża jesteśmy. Ukraina mimo sytuacji wojennej jest w stanie tak wiele zboża Europie dać i to przekonanie o wyczerpywaniu się zasobów w tym momencie chyba trzeba wziąć w duży cudzysłów. Ja też myślę, że w dużej mierze pewnie najbardziej ten problem odczuwają rolnicy ze wschodu Polski. I jednak myślę też, że oni zawsze udowadniali taką głęboką świadomość i patriotyczną i takie głębokie zrozumienie tego, czym jest historia, czym jest zagrożenie ze wschodu i jakie koszty czasami trzeba płacić za zachowanie bezpieczeństwa. Myślę, że w tym przypadku no, też nie dojdzie do jakichś poważnych wystąpień społecznych. Dodałbym jeszcze ten jeden drobiazg, że na szczęście w przypadku sytuacji na wsi jest kilka takich łagodzących takie kryzysy, jak ten, o którym teraz mówimy, kilka mechanizmów łagodzących. No, ten pierwszy to są opłaty obszarowe, które są sukcesywnie zwiększane.
No właśnie rolnicy mówią, że one są zbyt niskie niestety.
Ale są zwiększane. I to mimo wszystko, nawet jeżeli myśleć o niezadowoleniu z ich wysokości, to jest pewien stały dochód gospodarstw rolnych. I też nie zapominajmy, że no, od nie tak dawna również wsi dotyczą transfery socjalne. Te, które przez wiele dziesięcioleci nie były dostępne dla mieszkańców wsi. To też jest w jakimś stopniu czynnik łagodzący. Również te zmiany dotyczące KRUS-u, dotyczące wypłat emerytur dla rolników, które no, też nie tak dawno były jednak żenująco niskie, teraz są już porównywalne z emeryturami wypłacanymi z ZUS-u. Więc być może, że jest kilka czynników jakby łagodzących, podobne jak ten kryzysy. No i też no, myślę, że nie ma takiego potencjału buntu i nie ma też lidera, który mógłby tego typu no, poważny protest społeczny poprowadzić.
Też mam lidera wrażenie, nie ma, że aczkolwiek zwracam się do Jarosława Pucka, no nie ma łatwo teraz wicepremier Kowalczyk.
Taka praca.
Prawda, dwa razy spotkał się właśnie z dosyć silnym protestem rolniczym, raz nawet w jego kierunku poleciały jajka. Myśli pan, że ta sprawa może być pewnym punktem zapalnym i kryzysu nawet, powiedziałbym, takiego dla rządu, zwłaszcza przed wyborami?
Ja też uważam, że nie, chociaż trzeba być czujnym z kilku powodów. Pamiętajmy, że produkcja rolna jest najbardziej dotowanym sektorem produkcji w gospodarce polskiej, a to właśnie dzięki wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej i my jesteśmy w sytuacji, w której nasza produkcja rolna jest oderwana od jakichkolwiek prawideł konkurencyjnej ekonomii, tak bym to nazwał. Jeżeli jakiekolwiek produkty pojawiają się spoza Unii Europejskiej, no to one po prostu siłą rzeczy są konkurencyjne, tańsze. Druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, Ukraina ze swoimi zasobami mogłaby sama wyżywić całą Europę, choćbyśmy wszyscy przestali cokolwiek produkować.
I tego chyba się obawiają producenci żywności.
I tak i nie. Natomiast pamiętajmy, że te kwestie, które pojawiają się w tym roku, wcale nie muszą wystąpić w roku przyszłym i daj Boże, żeby nie wystąpiły. Miejmy też świadomość, że produkcja rolna na Ukrainie ze względu na problemy z dostarczaniem tego zboża do Afryki, no gdzieś ten produkt musiał być zakupiony i to też jest pewna interwencja, pewna pomoc Ukrainie w tym, żeby te trudne czasy przetrwały. Tu się z panem profesorem zgadzam. Ale też zwróćmy uwagę na to, że jednak my nie mieliśmy świadomości tego, jak istotnym żywicielem jest Ukraina dla państw Afryki i ONZ jako agenda międzynarodowa właśnie koordynował tą pomoc humanitarną dla Afryki i to właśnie Ukraina żywiła. No, teraz mamy zakłócenie we wszystkich tych procesach dostawy, zakupów i tak dalej, więc pewnie to będzie trwało. Natomiast myślę, że jeżeli na coś mamy zwracać uwagę, to na jak najszybsze zakończenie wojny na Ukrainie, żeby sytuacja mogła wrócić do normalności. I wtedy myślę, że też i w Polsce ta sytuacja będzie zupełnie inna. Chociaż też, proszę państwa, miejmy świadomość, że ja nie chcę być źle zrozumianym, ale my co rusz mamy protesty rolników, bo co chwilę albo są za niskie ceny żywca, albo za niskie ceny skupu owoców czy czegokolwiek innego. No niestety system produkcji rolnej w Polsce oparty jest cały czas na sprzedaży dóbr nieprzetworzonych, ani średnio przetworzonych, które mają większą marżowość, ale wymagają kapitału i się kółko zamyka. A kiedy mówiono, przystępując do Unii Europejskiej o powrocie do idei spółdzielczości rolniczej, to wszyscy się śmiali. No ale to właśnie dzisiaj się troszkę kłania. Myślę, że moglibyśmy ze trzy programy na ten temat.
Aczkolwiek producenci zboża skarżą się, że te koszty produkcji bardzo podrożały. Staniał skup, tam jest różnica kilkudziesięciu procent.
Jasne, ja nie chcę wchodzić, ale zawsze rolnicy wskazują, że ich koszty rosną, a dochody maleją. I to jest never ending story, tak? No to ja to rozumiem i to doceniam, natomiast też miejmy świadomość, że na nic innego jak na rolnictwo wszyscy składamy się w największym stopniu.
Mhm. Jak czyta ten spór Filip Memhes?
Ja przede wszystkim chciałbym odnieść się do tego, co powiedział pan mecenas Pucek, bo to jest moim zdaniem bardzo ważny wątek. On nie dotyczy sensu stricto rolnictwa, ale jakby z tego wynika, z tego sporu. Mianowicie właśnie sobie uświadamiamy, że jednak wojna na Ukrainie jest naszą wojną, prawda? Bo mamy tą debatę, pojawiają się takie głosy, one nie są w głównym nurcie polskiej debaty publicznej, ale jednak pojawiają się, że ta wojna nie jest nasza. Otóż właśnie ta sytuacja dotycząca rolnictwa, ta sytuacja dotycząca dostarczania zboża z Ukrainy pokazuje, że to jest właśnie nasza wojna, że tak naprawdę sytuacja, że ta wojna, losy tej wojny, to jak się ta wojna rozstrzygnie, że to wpływa choćby na sytuację naszego rolnictwa. A jeśli to wpływa na sytuację naszego rolnictwa, to dotyczy bardzo ważnej gałęzi, no takiej powiedziałbym życiodajnej gałęzi naszej gospodarki. Dlatego jakby no rozpatrywałbym ten nasz wewnętrzny spór w takim właśnie kontekście zdecydowanie międzynarodowym i tego, jak patrzymy na te wydarzenia, na to, co się dzieje na wschodzie.
Ale czy to znaczy, że powinniśmy się złożyć na tych rolników, czy powinniśmy ich poprosić, żeby no zgodzili się na to, że jest wojna i teraz no w tej sensie, w tym kwestii produkcyjnej będzie im się musiało trochę gorzej wieść?
To jest bardzo trudny dylemat, którego ja nie rozstrzygnę, natomiast niewątpliwie potrzebna jest tutaj ze strony rządu no komunikacja bardzo taka, powiedziałbym, czytelna, no bo to jest bardzo poważny dylemat.
Mhm. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę i spotkanie i moje kanoniczne pytanie, co czytacie, bądź też co oglądacie, co polecacie naszym słuchaczom. Profesor Wiesław Ratajczak uśmiecha się do mnie porozumiewawczo, więc pewnie jakąś fantastyczną dawkę poezji zgadłem?
Nie, tym razem nie poezji. Znaczy czytam oczywiście stanowczo za dużo, ale to, co mnie mnie ostatnio bardzo zaintrygowało, to świetny reportaż Andrzeja Janikowskiego, 300% socjalizmu, przodownicy pracy w PRL. Świeżo wydana książka przez wydawnictwo Pruszyński i spółka, dotycząca zjawiska, które wydawałoby się, że już przez historyków jest opisane i że można z tego co najwyżej drwić, traktować jako element takiej topornej propagandy lat powojennych. Mhm. Tymczasem znów w oparciu, korzystając z dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej, autor stworzył kapitalną książkę pokazującą całą złożoność problemów, właśnie te kwestie propagandowe, a jednocześnie też wiary ludzi w to, że trzeba Polskę odbudować z ruin. Jest tam też taki paradoksalny wątek, który mnie może trochę nawet rozśmieszył, że oto najwydajniejszymi przodownikami okazywali się ci, którzy byli wykształceni w systemie kapitalistycznym. Ci polscy górnicy, którzy przybywali z Francji, z Belgii.
Kierek, zdaje się, prawda? Miał taki
okazywało się, że tamte wzory pracy, a nie wcale te sowieckie, te niewolnicze, były znacznie skuteczniejsze.
Jeszcze raz tytuł i autora, panie profesorze?
Andrzej Janikowski, 300% socjalizmu, przepraszam, przodownicy pracy w PRL.
Co nam poleci mecenas Jarosław Pucek?
Ja ostatnio byłem zanurzony nieco w historii Rzymu oraz w przewodnikach po Rzymie, właśnie świeżo wróciłem, więc ponieważ to ja pełnię rolę przewodnika dla mojej rodziny, więc w ostatnim czasie ale odświeżyłem sobie też biografię świętego Pawła, ponieważ no jednak Bazylika świętego Pawła za murami to jest moje ulubione miejsce, lubię do tej postaci wracać. I tutaj...
No właśnie, czyjego autorstwa?
Ostatnia bodajże księdza profesora Chrostowskiego, wydana w wydawnictwie Fronda, o ile mnie pamięć nie myli. Bardzo przystępnie napisana...
Strasznie potężna rzecz, o ile...
Ale szczegółowo pokazująca też na przykład rzeczy, które na co dzień pewnie się... z którymi sobie nie zdajemy sprawy, jadąc na wakacje do Turcji, że Turcja jest krajem biblijnym i to Antalya, Alania, te rejony, gdzie Polacy często latają. Warto sobie to odświeżyć, że właśnie tam święty Paweł swoje przemaszerował po tej ziemi, pieszo.
Redaktor Filip Memhes, co pan proponuje naszym słuchaczom?
Autodafe, sztuka unicestwiania książek. To jest taki esej, tak, jego autor Michel Onfray, francuski filozof, teoretyk tak zwanego nowego ateizmu. Ale bardzo ciekawie, paradoksalnie, mimo że właśnie taki myśliciel z tradycji oświeceniowej, republikańskiej, bynajmniej nie żaden konserwatysta, to dzisiaj on się okazuje bardzo krytyczny wobec takich cenzorskich zapędów, które są raczej we Francji po stronie lewicy. Ta książka, ona jakby odsłania to, o czym zresztą wzmiankowałem, jeśli chodzi o nasz drugi temat, to znaczy te nieoczywiste podziały w debacie publicznej francuskiej, gdzie już ten podział prawica-lewica, on jakby zanika, są inne. I też ta książka jest tego świadectwem. Mhm. A ponadto wracam do memoriałów politycznych Zygmunta Krasińskiego, który okazuje się, jeśli chodzi o jego stosunek do Rosji, Państwowy Instytut Wydawniczy wydał teraz taki wybór pism Krasińskiego, pisma, ale także jego utworów poetyckich właśnie dotyczących Rosji. No, okazuje się spośród trzech naszych wieszczów chyba takim wieszczem najbardziej, takim prorokiem, jeśli chodzi o Rosję, o przyszłość Rosji. I to jest bardzo intrygujące.
Bardzo dziękuję. Moimi państwa gośćmi byli z Warszawy Filip Memhes. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
I z Poznania mecenas Jarosław Pucek. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, kłaniam się państwu.
I profesor Wiesław Ratajczak.
Kłaniam się, dobrego tygodnia.
I ja się też państwu kłaniam, życząc dobrego tygodnia. Do usłyszenia w kolejną niedzielę o naszej stałej porze. Dobranoc państwu, Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.